Dlatego też na chwilkę powstańmy. Weźmy Biblię w swoje ręce i powiedzmy tak. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Bożego Słowa. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja. Amen. Błogosławmy teraz tych, którzy są wokół nas i będziemy słuchali Słowo Pańskie. To wspaniale jest być, kochani, przed Bożym obliczem, zgromadzonymi na chwałę Jego, ku Jego wywyższeniu, ku Jego wywyższeniu Pana naszego i Boga Wszechmogącego. Chciałbym, abyśmy razem przeczytali fragment Słowa Bożego w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 6 od wersetu 3. Rozdział 6 pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 1288 strona. 1288. Słowo czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa i złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przez Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazania bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. I 20 i 21. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych stwierdzeń błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Kochani, ten fragment Słowa Bożego mówi nam o ważnych zagadnieniach, które dla naszego życia są naprawdę znaczące. Mianowicie mówi nam na początku o pobożności. I pobożność to jest takie bardzo negatywne zjawisko wśród chrześcijan. bo to jest takie, wiecie, jak fanatyzm. Także człowiek, który jest taki zbyt pobożny, to jest źle widziany. I wiecie, tak sięgnąłem do słownika. Nie ma co czytać. Nie ma co czytać. Bo jest to właśnie taki wydźwięk negatywny tego, co mówi słowo pobożność. A ja myślę, że powinniśmy sięgnąć do Pisma Świętego i patrzeć, co Pismo Święte nam mówi. Nie sięgać do słowników, które bardzo często bardzo różne rzeczy wypowiadają, ale Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie. Pobożność to jest żyć po Bożemu. Po Bożemu, czyli tak, jak Bóg mówi. Dokładnie tak, jak Bóg mówi. I kochani, Słowo Boże, gdybyśmy chcieli tak bardzo wnikliwie czytać, to my mamy taki wydźwięk niektórych fragmentów Słowa Bożego, które są takie naprawdę negatywne. A gdybyście chcieli otworzyć pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, gdzie jest mowa o darach, darach Ducha Świętego, Słowo Boże bardzo wyraźnie tutaj mówi, tak i wy, 12 werset, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu. Usilnie zabiegacie. Jak to łagodnie zostało przetłumaczone, żeby czasem złego wydźwięku nie miało. A wiecie, jak tam jest w oryginale, jakie słowo użyte? Fanatikos. Podobne jest to do czegoś, to słowo? Przypomina wam to coś? A wy, ponieważ jesteście fanatykami darów Ducha Świętego, starajcie się o te, które służą ku zbudowaniu zboru. Słowo Boże używa słowa fanatikos. A więc człowiek wierzący to jest człowiek, który naprawdę fanatycznie dąży do służenia Bogu. I w związku z tym jest wyśmiewany, w związku z tym jest pogardzany, w związku z tym jest prześladowany. A wy, bracia i siostry, Słowo Boże mówię, uciekajcie od prześladowań. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli jesteście pobożni, to prześladowani, Słowo Boże mówi, będziecie. Mnie prześladowali, Jezus Chrystus powiedział, a was prześladować nie będą? I was prześladować będą. A prześladują fanatyków. A więc my mamy być ludźmi, którzy dążą dokładnie do tego, co mówi Pismo Święte. Nie odstępując od drogi pańskiej ani na prawo, ani na lewo. W żadną stronę. My mamy wiernie iść za Panem. I dlatego powinniśmy czerpać jak ze źródła, ze Słowa Bożego. Nie mówić, jak nam się wydaje, że powinniśmy Bogu służyć, tylko powinniśmy tak mówić, jak mamy Bogu służyć, jak jest zapisane w Piśmie Świętym. Ludzie o wypaczonych umysłach, pozbawieni jakiegokolwiek poczucia prawdy, uważają, że pobożność może być źródłem zysku. To prawda, że pobożność jest rzeczywiście wielkim bogactwem, ale tylko dla tych ludzi, którzy potrafią poprzestać na tym, co konieczne do życia. Patrzmy, jak mamy podchodzić do tego wszystkiego, co jest wokół nas. Nade wszystko mamy się starać o to, żeby być osobami duchowymi, które służą wiernie swojemu Panu. A więc jeśli Słowo Boże mówi, starajcie się usilnie, to znaczy, że mamy się starać jak? Usilnie. Jeżeli Słowo Boże mówi, nie ustępujcie, no to znaczy, że mamy nie ustępować. Komu mamy nie ustępować? Wobec wszystkich braci i sióstr mamy być zgodni, przyjaźni, współczujący, wspomagający siebie nawzajem, a Królestwo Boże mamy przyjmować tak jak małe dzieci. Jeśli tak, no to tak. Ale komu się mamy przeciwstawiać? Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, a ucieknie od was. My mamy w tym życiu nauczyć się walczyć przeciwko złu. Ludzie zazwyczaj próbują sobie ustawić swoje życie w jakiś taki bardzo wygodny sposób, żeby był wilk syty i owca cała. A my wiemy, że to jest absolutnie niemożliwe. Nie możemy dwóm panom służyć, bo albo jednemu służymy, a drugiego mamy nienawiści, albo drugiemu służymy, a pierwszego mamy w nienawiści. Jeżeli nie służysz Bogu, a służysz światu temu i dziełom świata tego, to kogo masz w nienawiści? Aż trudno to powiedzieć, prawda? Boga mamy w nienawiści wtedy. Jeśli nie służymy Bogu, to drugie wyjście jest takie, że mamy go w nienawiści. Nie mówimy tego głośno, bo się boimy takie słowa wypowiedzieć, ale czynami swoimi dokładnie tak postępujemy. Dlatego Słowo Boże mówi, że pobożność bardzo często chcemy wykorzystywać na naszą korzyść, żeby zyski czerpać z pobożności. Ponieważ jestem taki pobożny, ponieważ jestem taki święty, no to po prostu będę oczekiwał, że mi się coś należy. Należy mi się coś. Służę Bogu, należy mi się coś. A my mamy być ludźmi, którzy umieją żyć w skromności i w uniżeniu. Apostoł Paweł mówi tak. Tutaj czytaliśmy w tym trzecim wersecie. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa i złośliwe podejrzenia. Człowiek, który nie żyje według Bożej pobożności, jest człowiekiem, który żyje bezbożnie. Po prostu żyje bezbożnie. Bo albo żyjesz pobożnie, albo żyjesz bezbożnie. I my mamy do wyboru właśnie takie postępowanie w tym świecie. Albo będziemy żyli z Bogiem, albo będziemy żyli bez Niego. I my wybieramy, po prostu wybieramy. Ale jeżeli człowiek jest o wypaczonym umyśle. Jaki to jest człowiek o wypaczonym umyśle? No byśmy go od razu określili głupi, idiota i tak dalej, i epitetów mamy takich różnych, ale Słowo Boże jasno mówi, że głupi jest tylko ten, który mówi, że nie ma Boga, który żyje tak, jakby Boga nie było, który mówi, że Bóg jest, ale żyje tak, jakby go w ogóle nie było, czyli żyje bezbożnie, po prostu żyje bezbożnie. A my żyjemy w takiej sytuacji, że powinniśmy czerpać z Boga naszego, jak ze źródła, we wszystkich sferach naszego życia. Apostoł Paweł, pisząc do Filipii, do tego zboru, w 4 rozdziale, 11 wersecie pisze tak. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie Jezusie. Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że jestem, apostoł Paweł mówi, jestem we wszystkim wyćwiczony. I my byśmy powiedzieli, no to ja też jestem we wszystkim wyćwiczony. To ja chciałbym was zapytać, takie proste pytanie. Czy kiedykolwiek ktoś z was przeżywał głód? Nikt? Jola tylko przeżywała głód. Widzimy, jak to jest? Apostoł Paweł pisze, że wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem żyć w obfitości, ale umiem też głód cierpieć. Co to znaczy umieć głód cierpieć? To oznacza, że jestem głodny i ten głód powoduje, że moje ciało aż puchnie z głodu, a nigdy nie wyrzekam się Boga Wszechmogącego. Albo mam wszystkiego tak pod dostatkiem, tyle mam jedzenia, że znów moje ciało reaguje i też pomimo wszystko nie zapominam o Bogu. Prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa. Takie proste ćwiczenie. Czy każdy z nas, nie odpowiadajcie, nie podnoście ręki też. Czy każdy z nas przed każdym posiłkiem dziękuje Bogu za ten posiłek, który mamy? I to oznacza, no Kaziu, nie zawsze. I to oznacza, że nie umiem żyć w obfitości. Trzeba by jeszcze sprawdzić, czy umiem być, cierpieć głód i też być wdzięczny Bogu. I tych parę rzeczy spowoduje, że będzie można nas dobrze sprawdzić. A my w tych czasach, w których żyjemy, musimy być wyćwiczeni we wszystkim, wypróbowani. Abyśmy naprawdę byli przygotowani na to, co przychodzi od Pana naszego Jezusa Chrystusa dla nas. Tutaj jest podany w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale, 8, w 9 wersecie przykład, jak to nie wszyscy ludzie potrafią żyć pobożnie. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą. Albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się mi z tamtymi stało. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugi w błąd wprowadzając. Widzimy, jak to się dzieje? Te czasy, w których my teraz żyjemy, są czasami, w których ludzie zaczynają zapominać o Słowie Bożym, zaczynają żyć w wygodzie tego świata, zaczynają patrzeć, co jest dla nich wygodniejsze. Czy to naprawdę wypada przed ludźmi być takim świętym, być takim religijnym, być takim oddanym Bogu? No co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Zobaczmy, nieraz głosimy słowo dla ludzi, którzy już przyznają nam rację. Ja głosiłem pewnemu mojemu znajomemu w moim wieku człowiekowi i mówiłem mu, i on do mnie mówi, wiesz Piotr, ja wiem, to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda. Ja Pismo Święte czytam i wiem, że to prawda. I wy głosicie na prawdziwą prawdę, taką naprawdę głęboką prawdę. I ja wiem, że ja powinienem też tak żyć. Ale wiesz, jaka jest moja żona. On rządzi w tym domu oczywiście, on rządzi. Ale mówi, no co żona, co rodzina, no co oni powiedzą wszyscy, no po prostu całkowicie się ode mnie odetną. A co, jeśli staniesz na progu wieczności i Jezus Chrystus się od ciebie odetnie? Jego nie znam. A ty mówisz imię, nazwisko, Panie, słuchaj. Przecież ja czytałem, Panie, Słowo Boże, posłuchaj mnie. Nie znam ciebie. No kto ty taki jesteś? Widzimy, jak to jest? Pobożność do wszystkiego jest przydatna. Bo ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Pobożność ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. A więc aktualna jest pobożność w tym życiu teraz, tu na ziemi i będzie ważna, kiedy wejdziemy do Królestwa Niebios. Bo to nam daje tą pewność wejścia do wieczności Pana naszego. Po prostu nie wstydzisz się Boga. Pobożność to jest nie wstydzić się Boga przed tym światem. Rozumiemy? Bo jeżeli nie okazujesz swojej pobożności, życia swojego z Bogiem, to znaczy, że wstydzisz się swojego Boga. Nie chcesz się przyznać do tego, że jesteś Jego dzieckiem. Przychodzisz do kogoś, witasz się, a to jest brat z twojego zboru i ze względu na otoczenie nie mówisz chwała Bogu, tylko mówisz dzień dobry, dzień dobry, siema, albo coś w tym rodzaju. No witam. A jak kończysz rozmowę, mówisz no do widzenia, do zobaczenia. Nie mówisz z Bogiem. Nie mówisz z Bogiem, bo ja. No przecież nie będziesz się obnażał przed ludźmi. Trzeba trochę jakiejś godności zachować. A jeżeli ty mówisz chwała Bogu, a to jest Arab, to wiesz, jak on się zachowa? Zapyta ciebie, a jakiemu Bogu? Bo oni się nie wstydzą. Jak powiesz o tym Bogu, którego on też chwali, to będziesz kolega jego. Wiecie, że oni tak rozmawiają, chwała Bogu? Tak, tak. My mamy być ludźmi, którzy się nie wstydzą swojego Boga. Którzy opowiadają się po stronie Boga Wszechmogącego. Okazują swoją świętość przed ludźmi. Wiecie, dla mnie to jest takim no, miłym przykładem nasz kierownik budowy, pan Marian. Prawie wszyscy już go znają. Nie? Ja przychodzę, podaję mu rękę, on mówi chwała Bogu. A kiedy się żegna, mówi no to z Bogiem, pastorze. Łapnął nasz zwyczaj. I mówi to przy ludziach innych. Wiecie, bardzo często inni nas wyprzedzają. Inni nas wyprzedzają w tym, co naprawdę cechą charakterystyczną naszą powinno być. Wiecie, przyjemnie mi było, kiedy... Sporo lat temu, nie wiem ile to było, 8, może 9 lat temu, byliśmy w górach. I tam z tym góralem chodziłem po domach, akurat szukaliśmy oscypków. I do każdego domu, do którego zaszliśmy, to on jak się żegnał, mówił z Bogiem, z Bogiem. No bo oni tak mówią. Czy dla zwyczaju to mówią? Zapytałem się tego Janka. Mówię, słuchaj, oni tak dla zwyczaju mówią. A nie, mówi. Oni tak mówią z przekonania. Bo jak powiesz z Bogiem, to znaczy Bóg z tobą idzie. Anioła swojego posyła. Będzie cię chronić. A to w górach, mówi, zawsze jest potrzebne. To jest zawsze potrzebne. I dlatego my musimy się nauczyć chodzić z Bogiem na co dzień. My musimy się nauczyć żyć dla Niego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że musimy być bardzo czujni. Bardzo czujni. 2 Tymoteusza 4:2, drugi, trzeci i czwarty wersety, 3 przeczytamy. Tu jest powiedziane tak. Głoś Słowo Boże, upominaj, czy będzie ku temu stosowna okazja, czy nie. Jeśli zajdzie potrzeba, pokazuj błądzącym, że są w błędzie. Udzielaj pouczeń, podnoś na duchu, nauczając, staraj się być zawsze cierpliwym. Przyjdzie bowiem czas i przyszedł ten czas. Dzisiaj to słowo w waszych uszach się wypełniło. Przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki. Pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. Przestaną liczyć się z prawdą, odwrócą się od niej i pójdą za nieprawdopodobnymi baśniami. Przyszedł czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Nazbierają sobie nauczycieli takich, którzy by im tak głosili, jak oni chcą słuchać. A spróbuj powiedzieć co innego. Nie podoba nam się ten pastor. Nie podoba nam się ten kaznodzieja. On nie tak głosi. On nie tak mówi. Nie w tym kierunku. Nie tak wykłada słowo. Niezgodnie z Pismem Świętym mówi. A co, jeśli ten człowiek ma Boże namaszczenie i mówi dokładnie to, co Duch Święty mu kazał powiedzieć? I zagroził mu, że jeśli nie będziesz głosił tej prawdy, którą ja ci wkładam do serca, odwołam ciebie z tego głoszenia. Nie pozwolę ci więcej mówić. Nie pozwolę ci więcej głosić. Bo musisz mówić dokładnie to, co ja ci mówię. Jezusa Chrystusa odrzucili. Dlaczego odrzucili? Dlatego, że mówił tak, jak im ojciec, tak jak mu ojciec kazał. Nie od siebie mówię, powiedział Jezus. Mówię tak, jak mi powiedział ojciec. A więc przekazuję wam tylko tą prawdę, którą ojciec mi zlecił. Jak widzę i słyszę, że ojciec mówi, wtedy ja mówię. Jeśli mój ojciec milczy, ja też milczę. Musimy się nauczyć i głosić takie słowo, które Bóg nam podaje i słuchać takie słowo, jakie Bóg nam podaje. Nie możemy wybiórczo stosować Słowa Bożego i powiedzieć, no to tak, a tamto nie. No to jeszcze może ewentualnie być, a tamto to raczej nie, nie. Wiecie, przypominam sobie pewnego kaznodzieję, do którego przyszli pewni ludzie z kościoła, duży kościół, i powiedzieli do niego tak, żeby to było ostatni raz, to co ty mówisz na kazaniach. Bo jak nie, będą problemy. No i on przyszedł do domu i modlił się do Pana i myślał, co tu robić, jak to podejść do tego wszystkiego. No rzeczywiście można mieć kłopoty. Zastanowił się, wyszedł na kazalnicę na następnym nabożeństwie i głosił tak jak dotychczas. Powiedzieli mu jeszcze raz, ostatni raz. Co byście zrobili? Jakbyście byli uwiązani jakimiś ważnymi sprawami przez tych ludzi. Na przykład byście wzięli 1 000 000 złotych pożyczki załatwioną przez tych ludzi. Jacyś bankierzy. I bankierzy powiedzieli, żeby to było ostatni raz. A tu jest powiedziane, bogaczom tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego. I tak. Bogacze, słuchajcie. Żeby to było ostatni raz, co głosisz. Jak myślicie, ugiął się? Nie ugiął się. I trzeba było pożyczkę oddawać. I to szybko. I wtedy już trzeba było cudu Bożego. Tak jak wiele razy mamy taką potrzebę cudu Bożego, bo nie mamy wyjścia z sytuacji. Zupełnie nie mamy wyjścia z sytuacji. Co zrobić? Jak zrobić? Podałem ten przykład dotyczący finansów, no bo to najbardziej tak do ludzi trafia. Ale mógłbym podawać wiele innych przykładów. O życiu, o śmierci, o zmartwychwstaniu. Co się wśród nas rzeczywiście dzieje. O złamanych kończynach, które zrastają się bez udziału lekarza. Jesteśmy w sytuacjach bez wyjścia. Takie świadectwa wiele razy były tu składane. I Bóg czynił cuda i dawał widzenia, dawał rozwiązania. Ale Bóg daje je wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi bezkompromisowymi. Kiedy nie idziemy na żadne układy. Nauki, które są podawane nam przez Boga, muszą być przez człowieka wierzącego zaakceptowane. To jest Boża prawda i nie ma od tego odejścia ani w prawo, ani w lewo. Tak mówi Słowo Boże. Nie ma. Nie ma, że my sobie wybierzemy. Nie ma, że my sobie zdecydujemy, czy to nam się podoba, czy to nam się nie podoba. Czy się nam Jezus podoba, czy nam się Mahomet podoba. Wybierzemy sobie. No wybierzmy sobie. Jaka religia wam się bardziej podoba? Będziemy tak głosić, no. Jak? Buddyzm się podoba? No to postawimy tutaj różnych takich figurek pełno. Czy możemy sobie tak wybierać, dlatego że my jesteśmy rozumnymi istotami, Bóg dał nam mądrość i my wybieramy, po prostu wybieramy. Wszystko jest dobre. Każdy wierzący jest dobry, prawda? Wiecie, było takie powiedzenie w Stanach Zjednoczonych, że dobry Indianin to martwy Indianin. Kochani, dobra jest tylko ta religia, o której nam jedyny istniejący, żyjący Bóg powiedział, to jest to, w czym chcę, żebyście mi służyli. I to się tak ciągnie przez wszystkie pokolenia ludzkości żyjącej na ziemi. Ciągle jest ten sam Bóg. I ciągle jest ten sam szatan, który ciągnie, odciąga ludzi od Boga, aby żyli bez Boga, bezbożnie. I cały czas jest ten Bóg, który mówi, służcie mi, a zobaczcie, co ja wam dam. Jak tylko będziecie mi służyć. Żyjcie pobożnie. I my mamy do wyboru. Albo żyć pobożnie, czyli dokładnie z tym Bogiem, albo żyć bezbożnie, bez tego Boga. Z wszelkim innym, ale nie z tym. Każdy wierzący jest wartościowy. Tak, to prawda. Ale najważniejsze, żeby wierzący nie błądził, tylko poszedł we właściwym kierunku. Właściwe rzeczy wybrał. Właściwą służbę wybrał. Właściwą naukę wybrał. Żeby poszedł za tym, co mówi Pan. W Tytusa, w pierwszym rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane, nie zważając na żydowskie bajki czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Tacy twierdzą, że znają Boga, lecz swoim postępowaniem wyraźnie temu przeczą. Budzą po prostu odrazę. Są zbuntowani i niezdolni do żadnego dobrego uczynku. My mówimy, że ludzie, którzy naprawdę tacy są miłosierni dla ludzi i tak pomagają, mają takie dobre współczucie dla biednych i dla ludzi potrzebujących, to są tacy szlachetni ludzie. Bardzo szlachetni. Na przykład słyszałem, że mafia bardzo dużo pomaga biednym ludziom. Tacy szlachetni. No tak, pomagają biednym. Naprawdę pomagają. Głodującym pomagają. Szlachetni jest ten, który ma Boga w sercu i działa według Jego woli. A Bóg będzie mówił, co mamy czynić. Jeśli masz pomóc, to pomożesz. I Bóg ci do tego da serce odpowiednie. Dostaniesz taki dar, żeby wspomagać innych. I mamy w tym kierunku iść. Nie w tym, jak sobie wyobrażamy to życie. Jakiś człowiek bogaty ma firmę i daje na biednych duże sumy pieniędzy. A wiecie, dlaczego daje? Żeby mu odliczyli podatki. to jest czysty interes. To jest czysty interes. On da ogromne pieniądze, wielu ludzi będzie naprawdę uratowanych. No to niech lepiej już tak robi, niż miałby, no tak, no to prawda, niech lepiej tak robi, niż miałby wcale nie robić. Ale to z Bogiem nie ma nic wspólnego. Nie łączmy tych dwóch rzeczy. Jest bardzo dużo miłosiernych ludzi, którzy wspomagają innych, ale z Bogiem to nie ma nic wspólnego. My mówimy teraz o życiu z Bogiem. Nie mówimy o miłosiernym życiu w tym świecie, ale mówimy o życiu pobożnym. Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Drugie zagadnienie, które tu jest niezwykle ważne, to tu na końcu jest powiedziane: Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Możesz robić wiele rzeczy w tym życiu. Możesz wykonywać wiele różnej pracy, drogocennej pracy, pomagania innym ludziom, czy nie wiem, najprzeróżniejszego rodzaju akcje tworząc. Możesz to robić. Ale Słowo Boże mówi, żebyś w swoim chrześcijańskim życiu, żebyś w swoim duchowym życiu strzegł tego, co ci powierzono. Co ci powierzono? Powierzono ci drogocenny dar. Jeden, drugi, trzeci. Może masz tych darów wiele. Bóg przez Ducha swojego Świętego daje różne dary ludziom swoim. Czy strzeżesz tego? Czy strzeżesz tych darów? Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jeśli nie będziesz tych darów ćwiczył i używał i wspomagał innych, tak jak Słowo Boże mówi, starajcie się o te dary, które służą zbudowaniu zboru. Masz taki dar, który służy zbudowaniu tych ludzi, którzy wokół ciebie są w zborze? Jeśli masz, możesz konkretnie odpowiedzieć, ja mam taki i taki dar. Albo ja mam takie i takie dary, może masz ich więcej. Czy używasz ich, żeby budować innych ludzi? Możesz mieć. O, ja mam taki dar, ja mam taki dar. O, nie wiedziałem. To jeżeli ty nie wiesz, że on ma taki dar, to znaczy, że on go nie używa. To jest normalna rzecz. Normalna rzecz, że się poznaje, że ktoś ma konkretne dary, albo ma konkretne działania. Ja przypominam sobie, zawsze mi to tak dobrze myślę o tym, jak to sobie przypomnę. To wiecie, jak poznać przywódcę? No, bardzo prosto. Jeżeli widzisz człowieka, a za nim idą ludzie, to jest przywódca. Jeżeli ktoś mówi, ja jestem przywódcą, oglądasz się, a tam nikogo nie ma, to nie jest przywódca. Tak samo jest z darami. Jeżeli masz dary, no to po prostu trzeba widzieć, że one działają. Masz dar proroctwa, no to ludzie muszą proroctwo odbierać, prawda? Masz dar uzdrawiania, no to znaczy, że ktoś na ciebie ręce wkłada i uzdrowienia doznaje. Jeśli masz dar nauczania, to co? Siedzą i słuchają. Ale już moc jest. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my musimy być prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. I wszystkie rzeczy, które czynimy, mają mieć tę charakterystyczną cechę, że pomagają ludziom. Dary Ducha Świętego po to bierzesz, żeby nie pochwalić się ludziom, tylko im po prostu pomóc. Po prostu pomóc. Brakuje ci siły i mocy do pomocy dla ludzi. Więc bierzesz dary Ducha Świętego i pomagasz wtedy ludziom. Obficiej, swobodniej. Mógłbym o darach bardzo wiele mówić, bo z wielką trudnością je brałem od Pana, ale kochani, jak już wziąłem, to je używam po prostu. Zacząłem je używać. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieźć od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Tymczasem nie ma innej Ewangelii. Są tylko ludzie, którzy sieją wśród was zamęt. Chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusa. Jeśli znalazłby się ktoś, mniejsza o to, kto by to był, my sami, czy jakiś anioł z nieba, kto głosiłby inną Ewangelię niż ta, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Już powiedzieliśmy to, a teraz jeszcze raz powtarzamy. Niech będzie przeklęty każdy, kto by wam głosił Ewangelię inną niż ta, którą otrzymaliście. Widzimy, jak ma być? Słowo Boże musi być wiernie przekazywane innym. Ono musi być oddawane. Ja przypominam sobie, wiele lat temu przyjechał z Australii taki brat, który służył proroctwem, brat Newton, i modlił się o mnie, a ja tak, wiecie, te początki były tych wszystkich proroctw i tak on był w Terespolu i tak się bałem pojechać. Tak myślę sobie, zajadę, stanę tam, on powie, ty do ciebie, mówię, tak. Grzeszniku, wstań. Ty masz taki grzech i taki grzech. Jaki będzie wstyd przed ludźmi? Myślę sobie, nie pojadę. Nie, no to naprawdę może być obciach przy ludziach. Ale tak w końcu tak zacząłem się modlić. Myślę, a co już będzie? Co już będzie? Już tak chcę posłyszeć, co Bóg do mnie mówi, że jednak jadę. Pojechałem. A on w miłości mówi takie różne rzeczy. Nie żadnych grzechów mi nie wypomina. I ojej, myślę, oj, jak to dobrze, że przyjechałem. Tak fajnie jest, miło, atmosfera taka fajna. I mówi tak, ty się boisz oddawać to wszystko, co w duchu masz jako wartość Bożą. Boisz się, że dla ciebie zabraknie. A ja widzę ciebie jako duże naczynie, pełne wody, czystej wody, i na dole jest kranik. I mówi, ty się boisz tak otworzyć tego kranika, żeby się lało i tak tylko na chwilkę otwierasz i zamykasz. Otwierasz i zamykasz. Boisz się, że tu zabraknie. Ale mówi, pomódl się do mnie, a ja ci pokażę to, co widzi prorok. A nad tym naczyniem jest ogromny taki strumień, który wpływa. I jakbyś otworzył na stałe ten kranik, to dopływ jest większy niż wypływ tej czystej wody. Mówi, wiesz, pomódź się, bo Bóg mi powiedział, pomódź się, niech On się pomodli do mnie. Ja Mu pokażę, że to jest niemożliwe, żeby ubyło tak dużo, żeby Jemu zabrakło. No i zacząłem się od tego czasu modlić. I modlę się po dzień dzisiejszy. I mówię, Panie, nie mam już, nic nie mam. A Bóg mówi, zobacz, już masz. A skąd to, Panie, przyszło? A Bóg mówi, ode mnie. Ode mnie to wszystko przyszło. Dlatego nie bój się wkładać rąk na ludzi, którzy są chorzy, bo moc z ciebie wyjdzie. Ta moc zostanie uzupełniona przez Boga Wszechmogącego. Dlatego nie poddawaj się tej nauce, która w ten sposób ciebie kieruje. Bo są to niewłaściwe Ewangelie, które ludzie przynoszą i którymi chcą zwieść innych. Słowo Boże mówi, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen? I w Nim mamy wszystko. Pełne zaopatrzenie, pełne zabezpieczenie. Pełnię mamy w Nim, bo On jest władcą. I On jest Panem i Królem i władcą wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim jesteśmy ubogaceni. Dlatego mamy wzrastać w tym wzrostem Bożym, prawdziwym wzrostem Bożym. Dlatego nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Nie dajmy się napełniać tym niewłaściwym podmuchem. Podmuchem pseudopouczeń wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu. Nie dajmy się oszukiwać. Jest wiele nauk, które przychodzi w tym czasie. I my musimy być bardzo czujni, bo te nauki mają na celu zwieść każdego wierzącego człowieka. One przychodzą od samego szatana, prosto z piekła. Szatan wysyła swoje sługi, ażeby dochodzić do każdego wierzącego człowieka ze swoją prawdą. Prawdą w cudzysłowie. Bo cóż to za prawda, która mówi, że masz dary Ducha Świętego tylko dla siebie. Szatan przychodzi i może cię nawet pochwalić. Dobrze, dobrze. Dobrze, masz dary Ducha Świętego. Bardzo dobrze. I trzymaj je i nikomu nie dawaj. I to już jest fałszywa Ewangelia. Jeśli mówisz językami, to mów sobie i Bogu tak, jak mówi Słowo Boże. I nie bierze już pod uwagę żadnego innego wersetu, który mówi, abyśmy je używali również publicznie i wykładali je. Bo to już jest niepotrzebne. To już jest niepotrzebny wybryk. My mamy żyć według Pisma Świętego. Czy nam się coś podoba, czy nam się nie podoba, to mamy żyć zgodnie z tym, co mówi Pan. Amen? I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. To jest cudowny Boży czas, to jest wspaniałe Boże nawiedzenie, abyśmy chodzili w Jego mocy.